Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i ksiądz Paweł Pasierbek.
Tylko zniesienie nierówności przyniesie światu pokój, mówił papież Franciszek. Piętnował też ideologiczne wizje miażdżące człowieka.
W Egipcie trwają gorączkowe przygotowania do papieskiej pielgrzymki. Jej organizator podkreśla, że będzie to ważny krok na drodze budowania pokoju i dialogu z islamem.
Patriarcha Cyryl wezwał do modlitwy o uwolnienie świata od terroryzmu. Wczorajszy zamach w Petersburgu nazwał przerażającą zbrodnią, której niczym nie można usprawiedliwić.
Witamy 4 kwietnia i zapraszamy na serwis informacyjny.
50-lecie encykliki Pawła VI Populorum Progressio znacząco zbiegło się z powstaniem dykasterii do spraw integralnego rozwoju człowieka. Zwrócił na to uwagę Franciszek, przyjmując uczestników kongresu zorganizowanego przez tę nową watykańską instytucję właśnie z okazji tej rocznicy. Papież przypomniał, że to w tym dokumencie jego błogosławiony poprzednik wyjaśnił szczegółowo znaczenie integralnego rozwoju i zaproponował syntetyczną, trafną formułę – rozwój każdego człowieka i całego człowieka.
Co oznacza dziś i w najbliższej przyszłości rozwój integralny, czyli rozwój każdego człowieka i całego człowieka? Idąc śladem Pawła VI, być może właśnie w słowie integrować, mnie samemu tak bliskim, możemy dostrzec zasadniczy kierunek dla nowej dykasterii. Przyjrzyjmy się razem pewnym aspektom. Chodzi o integrowanie różnych narodów Ziemi. Obowiązek solidarności wymaga od nas poszukiwania sprawiedliwych sposobów dzielenia się, aby nie było tej dramatycznej nierównomierności między tymi, którzy mają zbyt dużo, a tymi, co nie mają nic, między odrzucającymi a odrzuconymi. Tylko droga integracji między narodami zapewnia ludzkości przyszłość pokojową i pełną nadziei.
Z kolei trzeba zaoferować praktyczne modele integracji społecznej, wskazał Ojciec Święty. Wszyscy mają coś do dania całemu społeczeństwu. Wszyscy mają jakąś charakterystyczną cechę, która może posłużyć wspólnemu życiu. Nikt nie jest wyłączony z wnoszenia wkładu w dobro wspólne. Jest to jednocześnie prawo i obowiązek, dodał Franciszek.
Ponadto chodzi o integrowanie w rozwój wszystkich tych elementów, które czynią go prawdziwie takim. Różne systemy, gospodarka, finanse, praca, kultura, życie rodzinne, religia, każdy w swej specyfice stanowią niezbywalny moment wzrostu. Żadnego z nich nie można absolutyzować i żaden z nich nie może zostać wykluczony z koncepcji integralnego rozwoju ludzkiego, takiego, który bierze pod uwagę fakt, że życie ludzkie jest jak orkiestra, która dobrze gra, jeśli poszczególne instrumenty są ze sobą zestrojone i wykonują podzielaną przez wszystkich partyturę.
Papież wskazał też na potrzebę integracji wymiaru indywidualnego ze wspólnotowym, przestrzegł, że nie brak było wizji ideologicznych i systemów politycznych miażdżących osobę ludzką. Podkreślił, że ja i wspólnota nie są pomiędzy sobą konkurentami, ponieważ ja może dojrzewać tylko w relacjach międzyosobowych. Jeszcze bardziej dotyczy to rodziny, która jest pierwszą komórką społeczeństwa i w której uczymy się żyć razem, zauważył Franciszek.
Wreszcie chodzi o zintegrowanie ciała z duszą. Już Paweł VI pisał, że rozwoju nie ogranicza się jedynie do wzrostu gospodarczego. Rozwój nie polega na tym, by mieć do dyspozycji coraz to więcej dóbr dla dobrobytu wyłącznie materialnego. Integrowanie ciała i duszy oznacza także i to, że żadne dzieło rozwoju nie będzie mogło naprawdę osiągnąć swego celu, jeśli nie respektuje tego miejsca, w którym Bóg się nam objawia i przemawia do naszego serca. Bóg stał się człowiekiem, by sprawić, że ludzkie życie, zarówno osobiste, jak i społeczne, będzie konkretną drogą zbawienia. W tym sensie właśnie koncepcja osoby, zrodzona i ukształtowana w chrześcijaństwie, pomaga realizować rozwój w pełni ludzki. Osoba oznacza bowiem zawsze relacje, a nie indywidualizm. Zakłada włączanie, a nie wykluczenie. Jedyną i niezbywalną godność, a nie wykorzystywanie. Wolność, a nie przymus.
La libertà e non la costrizione.
Ojciec Święty na propozycję Kongregacji Nauki Wiary upoważnił ordynariuszy miejscowych, by mogli udzielać zezwolenia na celebrowanie małżeństw wiernym uczestniczącym w duszpasterstwie prowadzonym przez Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X.
Decyzja ta należy do serii inicjatyw podejmowanych już od dłuższego czasu celem przywrócenia do pełnej jedności z Kościołem wspomnianego bractwa, nie uznającego niektórych decyzji Soboru Watykańskiego II, a zwłaszcza posoborowej reformy liturgicznej. Na przykład nie tak dawno papież Franciszek udzielił wszystkim kapłanom należącym do wspólnoty tradycjonalistów władzę sprawowania sakramentu pokuty, by zapewnić ważność udzielanego rozgrzeszenia, a przyjmującym je penitentom spokój sumienia.
Taki sam cel duszpasterski ma obecna papieska decyzja dotycząca sakramentu małżeństwa. Chodzi o zapewnienie wiernym spokoju sumienia, mimo iż obiektywnie sytuacja kanoniczna Bractwa Świętego Piusa X nie jest na razie prawnie uregulowana, jak zaznaczono w liście Kongregacji Nauki Wiary. Precyzuje się w nim, że tam, gdzie to możliwe, ordynariusz miejscowy ma delegować księdza swej diecezji, czy w każdym razie kapłana w regularnej sytuacji kanonicznej, aby przyjął przysięgę pary małżeńskiej przed mszą, którą następnie odprawi duchowny należący do Bractwa Świętego Piusa X. Przypomniano tu, że w przedsoborowej liturgii sakrament małżeństwa ma miejsce przed rozpoczęciem Eucharystii. Tam natomiast, gdzie nie byłoby to możliwe, czy też w braku księdza danej diecezji mogącego odebrać przysięgę małżeńską, ordynariusz może upoważnić do jej przyjęcia kapłana należącego do bractwa, który winien następnie przesłać dokumenty o zawarciu małżeństwa do kurii diecezjalnej.
Krzyż to nie tylko symbol przynależności do grupy religijnej, ale to pamięć o Bogu, który z miłości do nas stał się grzechem, mówił papież na porannej mszy w domu świętej Marty. W homilii nawiązał do czytań.
Zbawienie przychodzi tylko przez krzyż, ale to ten, na którym zawisł Bóg wcielony. Nie ma zbawienia w ideach, nie ma go w dobrej woli, w pragnieniu, by być dobrym. Nie. Jedyne zbawienie jest w Chrystusie ukrzyżowanym, ponieważ tylko On był zdolny, podobnie jak oznaczał to miedziany wąż, wziąć na siebie cały jad grzechu i uzdrowił nas. A czym jest dla nas krzyż? Tak, to jest znak chrześcijan, to symbol chrześcijan. Robimy znak krzyża, ale nie zawsze robimy go dobrze. Czasami czynimy to od tak sobie, dlatego że nie mamy wiary w krzyż. Innym razem dla niektórych jest to znak przynależności. Tak, noszę krzyżyk, aby pokazać, że jestem chrześcijaninem. To dobrze, ale nie tylko jako znak przynależności. Tak, jakby to była jakaś drużyna, znak drużyny. To jest pamięć o tym, który dla nas stał się grzechem.
Na zakończenie Franciszek zachęcił do dialogu z tajemnicą krzyża.
Dziś Kościół proponuje nam dialog z tą tajemnicą krzyża, z tym Bogiem, który stał się grzechem z miłości do mnie. I każdy z nas może powiedzieć: z miłości do mnie. A pomyślmy, jak noszę mój krzyżyk jako pamiątkę, czy wówczas, gdy robię znak krzyża, mam świadomość tego, co czynię? Jak noszę mój krzyżyk tylko jako symbol przynależności do jakiejś grupy religijnej? Jak noszę mój krzyżyk jako ozdobę, jako wisiorek z wielu cennymi kamieniami, zrobiony ze złota? Nauczyłem się nosić go na ramionach tam, gdzie ciąży. Niech każdy z nas popatrzy dziś na ukrzyżowanego, na tego Boga, który stał się grzechem, abyśmy nie umarli w naszych grzechach, i niech odpowie na te pytania, które zadałem.
Nie ma żadnego związku między celibatem a pedofilią. Trzeba jednak dbać o to, by nie przyjmować nieodpowiednich osób do seminarium. Tak uważa ojciec Hans Zollner, który kieruje Centrum Ochrony Dzieci działającym na papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, a zarazem należy do papieskiej komisji do spraw ochrony małoletnich.
Z jego inicjatywy odbyła się niedawno we Florencji pierwsza europejska konferencja o zapobieganiu pedofilii. Uczestniczyli w niej biskupi, rektorzy seminariów, kierownicy duchowni, psycholodzy, psychiatrzy, a także osoby odpowiedzialne na różnych etapach za formację do kapłaństwa i życia zakonnego.
Dobra formacja pozostaje wciąż jednym z największych wyzwań, szczególnie w naszych czasach, gdy kandydaci coraz częściej pochodzą z rozbitych rodzin, w których wiara nie była ważnym elementem. A ponadto podejmują decyzję o pójściu drogą powołania w coraz późniejszym wieku, podkreśla ojciec Zollner. Wskazuje zarazem, że źle przeżywany celibat stanowi czynnik ryzyka i dlatego zasadnicze znaczenie ma początek formacji, to jest weryfikacja, aby ludzi nieodpowiednich nie przyjmować do seminarium. Często można usłyszeć, że celibat prowadzi do nadużyć seksualnych, tak jednak nie jest, a potwierdzają to również eksperci w tej dziedzinie. Zdecydowana większość nadużyć popełniana jest przez osoby, które nie żyją w celibacie, zauważa niemiecki jezuita. Wskazuje jednocześnie, że każde powołanie trzeba dobrze rozeznać, także przy pomocy odpowiednich metod psychologicznych, których formatorzy nie powinni się obawiać. Bez głębokiej wiary i zintegrowanej osobowości, która zawiera w sobie wymiar emocji, relacji z innymi, seksualności i duchowości, człowiek nie jest w stanie realizować wiernie i odpowiedzialnie swego powołania, wskazuje ojciec Zollner.
W Egipcie trwają gorączkowe przygotowania do papieskiej wizyty, a mieszkańcy tego kraju oczekują Franciszka z ogromną radością. Wskazuje na to ordynariusz Luksoru, stojący na czele komitetu przygotowującego pielgrzymkę. Zauważa on, że bardzo ważnym dla całego świata wydarzeniem tej podróży będzie wizyta Ojca Świętego na Kairskim Uniwersytecie Al-Azhar i jego wystąpienie na Międzynarodowej Konferencji Pokojowej.
Te spotkania pokazują, że religie stworzone są nie do siania nienawiści i podziałów, ale do budowania pokoju i przerzucania mostów pojednania. To jest droga, którą wspólnie musimy podążać, podkreśla biskup Emmanuel Bishai. Wskazuje jednocześnie, że Franciszek przybędzie do Egiptu właśnie jako pielgrzym pokoju, by pokazać wyznawcom wszystkich religii, że nie mogą stać się narzędziami nienawiści, konfliktów i podziałów. Na Ojca Świętego czekają nie tylko katolicy, ale cały naród egipski, podkreśla organizator papieskiej pielgrzymki do Egiptu.
Przerażającą zbrodnią, której niczym nie można usprawiedliwić, nazwał patriarcha moskiewski wczorajszy zamach w Petersburgu. Dziś rano w soborze katedralnym Chrystusa Zbawiciela w Moskwie Cyryl odprawił paniechidę za duszę ofiar. W petersburskim metrze zginęło co najmniej 11 osób, a około 50 zostało rannych. Do modlitwy za zmarłych i uwolnienie świata od terroryzmu oraz do pomocy rodzinom ofiar wezwali prawosławni i katoliccy duchowni Rosji.
W swoim apelu arcybiskup Paolo Pezzi wyraził głęboki ból i smutek z powodu tragedii w Sankt Petersburgu i zapewnił, że razem ze wszystkimi wiernymi różnych wyznań i religii modli się do Boga o zachowanie Rosji i całego świata od przekleństwa terroryzmu, o zbawienie dla zabitych w zamachu i uleczenie dla rannych. Zwrócił się do katolików archidiecezji Matki Bożej w Moskwie, do której należy Sankt Petersburg, o modlitwę w tych intencjach, a kapłanów o odprawienie mszy świętej. W dniu zamachu w kaplicy świętego Mikołaja na dworcu leningradzkim w Moskwie, z którego odchodzą pociągi do północnej stolicy Rosji, w intencji ofiar aktu terrorystycznego modlili się młodzi prawosławni. Patriarcha Cyryl wystosował list kondolencyjny do gubernatora Sankt Petersburga oraz miejscowego metropolity i wezwał tamtejsze duchowieństwo do udzielenia wszelkiego wsparcia rodzinom ofiar. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.